Ewangeliczne wydarzenie rozgrywa się w domu Lewiego, który był celnikiem, a zatem współpracował z Rzymianami, był więc też nienawidzony przez Żydów, ale to równocześnie oznaczało, że dobrze mu się powodziło. Wyobrażamy sobie więc ten dom Lewiego, musiał być bardzo obszerny, bo pisze święty ewangelista, że wielu przyszło do niego, zaprosił wielu celników, grzeszników i wielu innych, którzy byli przy stole, też widzimy. No i to bogate przyjęcie z jedzeniem, piciem, a sam gospodarz, kim był, na pewno nie tylko oceniamy go po zawodzie, który wykonywał. Jezus patrzył w jego duszę bardzo głęboko i sam określa jego stan jako ojca rodziny, kiedy zarzucają mu, Jezusowi, że jada z takimi grzesznikami, on mówi, niezdrowi potrzebują lekarza, ale potrzebują go chorzy, potrzebują, dlatego ja przyszedłem właśnie do niego, aby w samej istocie, bo od Ojca to tyle zależy, w samej istocie go uzdrowić i uzdrowić cały jego dom. Właśnie mimo tego, że był taki, jaki był, Jezus nie pogardził nim. Wręcz przeciwnie, powołał go, pójdź za mną. A Lewi zaakceptował to powołanie. Ta akceptacja wyrażała się właśnie w tej radości, którą wyrażał już przy stole w domu. Kiedy to zrobił, wszyscy wiedzieli, że jest inny, że zmienił kierunek swojego życia. Siostry i bracia, dom zawsze spełnia szczególną misję. Myślę, że moglibyśmy tu przywołać wiele innych spotkań Jezusa w domach. Zacheusz, który chciał bardzo zobaczyć Jezusa, spotyka się w domu swoim. Jest to ogromna uczta, kiedy przychodzi Jezus. W domu odzyskuje życie córka Jaira. W domu Łazarza Jezus najchętniej wypoczywa. Tam są te wspaniałe rozmowy o przyjaźni, o wartości Jego słowa. W domu też uzdrawia sparaliżowanego, którego przyjaciele przynieśli i spuścili przez dach. Warto pod tym kątem przeczytać czasem Ewangelię, żeby zobaczyć i uwierzyć, że są i stosowane różne metody, aby uzdrowić małżeństwo, rodzinę. Czasem przywołujemy i psychologa, i psychiatry, którzy mają pomóc. To wszystko może mieć jakąś wartość, ale Jezus pokazuje, że wszystko się zmienia, kiedy On sam tam jest. Kiedy nie jest tylko gościem, ale jest domownikiem. To w naturalny sposób widzieliśmy już, wynika z sakramentu małżeństwa, w którym żyją małżonkowie. I dlatego Jezus, chcąc to pokazać, mówi dzisiaj tą piękną też przypowieść o domu na skale. Przyszły roztopy, zbudowany dom na skale nie runął, dlatego że miał mocny fundament. Niektórzy jednak budują swoje domy na piasku. Może to być kiepski fundament jakiegoś uczucia tylko, jakiegoś przelotnego spojrzenia. Natomiast taki dom nie będzie trwał, ani nie przetrwa czasu, ani nie przetrwa sytuacji, a one są zawsze trudne. Dlatego my budujemy i te rekolekcje też są po to, żeby sobie uświadomić tą skałę, którą jest Jezus, i wzmocnić te swoje fundamenty swojego domu. Jak to zrobić? Wielu o to pyta. Przed laty rodziny francuskie miały ten problem, z którym udały się do księdza, ale ksiądz mówi: nie znam na tyle warunków waszego życia, żeby wam konkretnie coś doradzić. Zrobimy tak. Razem się wybierzemy na rekolekcję. Wyjedziemy razem na jakiś czas. Wy będziecie opowiadać właśnie historię swojego życia, wasze trudności, problemy, a ja spróbuję naświetlić to wszystko światłem Jezusowym, światłem Słowa Bożego. I tak, siostry i bracia, zrodził się Kościół we Francji, Ekipy Notre Dame, wspólnoty małżeńskie, a my w Polsce za sprawą księdza Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego przejęliśmy jeden z elementów, właśnie to duchowość małżeńska, bo kiedy mówimy o Jezusie w naszym życiu, to właśnie musimy myśleć o tej płaszczyźnie duchowej życia rodzinnego i małżeńskiego. Co to w istocie znaczy? Ta duchowość małżeńska domowego kościoła. Ona polega na bardzo prostych rzeczach. Pierwsze, codziennie modlą się małżonkowie, jeden i drugi. Po drugie, modlą się razem, może ręka w rękę. Modli się rodzina, kiedy są już dzieci. Raz w miesiącu przeprowadzają dialog małżeński. Dialog. Co to znaczy? W ustalonym dniu, w określonej godzinie, wyłączywszy radio, telewizor, wszystkie iPhony i tak dalej, siadają razem przy stole, mając zapaloną świecę, która przypomina obecność Jezusa, czy Pismo Święte także. I dla udoskonalenia każdego następnego dnia rozmawiają ze sobą. Jest to też okazja, żeby wyjaśnić sobie różne kłopotliwe sprawy, słowa. Ale to też jest ratunek, bo jeśli małżonkowie wiedzą, że w tym konkretnym dniu, za tydzień, będziemy mieli dialog małżeński, nie muszę reagować natychmiast, nie muszę się złościć. Wszystko sobie wyjaśnimy. Za tydzień dialog małżeński, twarzą w twarz, obecności Jezusa Chrystusa. Jest jeszcze zasada rocznego spotkania się we dwoje, jakiegoś dnia skupienia. Bo to tak jest, że do małżeństwa jeszcze się jakoś przygotowują, a potem już nie myślą o tym aspekcie duchowym. A można, wy może jako starsi, już jako teściowe czy teściowie, możecie przecież na dzień, na dwa wziąć pod opiekę swoich wnuków, a oni, młodzi małżonkowie, niech sobie wyjadą na dzień, na dwa, odpoczną gdzieś tam w ustronnym miejscu, może być i święte miejsce, tyle mamy ich teraz i w Częstochowie, i u nas w diecezji, w Koniakowie, wiele innych, żeby byli tylko we dwoje. I jeszcze jedno ważne w tej duchowości małżeńskiej, żeby mieli, zastosowali w swoim życiu jakiś program. Nie da się założyć najmniejszego przedsiębiorstwa, jeśli się nie przedstawi biznesplanu. A często małżonkowie żyją, czy zawierają małżeństwa, a potem żyją bez żadnego kompletnie biznes miłości planu. No to się nie da. Dlatego też warto, ażeby zastanawiając się nad swoim szczęściem rodzinnym, małżeńskim, przyjąć do siebie jako coś normalnego właśnie duchowość małżeńską, którą doskonale małżonkowie mogą właśnie przyjąć i realizować, kiedy łączą się w grupach, w kręgach domowego kościoła. Tutaj też są. Jest ich w diecezji katowickiej bardzo wiele. W każdym momencie można się zgłosić do księdza. My, proszę księdza, chcemy również takie spotkania raz w miesiącu kręgu domowego kościoła mieć po to, żeby być właśnie szczęśliwszym. To właśnie pozwoli na to, aby budować ten ideał małżeństwa, ideał wspólnoty, który też znamy z Dziejów Apostolskich, kiedy pisze święty Łukasz, że trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, że trwali w łamaniu chleba, czyli uczestniczyli w Eucharystii i we wspólnych modlitwach. I wtedy jeden duch i jedno serce ożywiają wszystkich i wszystko też mają wspólne. Tak budując Kościół, tą rodzinę, wspólnotę małżeńską, małżonkowie realizują Kościół, który jest jeden, który jest święty, który jest katolicki i który jest apostolski. Jeden, ponieważ jedna jest miłość, to jest miłość Boga, miłość Jezusa w małżeństwie. Święty, ponieważ świętość też pochodzi od Chrystusa, ale jeśli są święte rodziny, to one są najbardziej ludzkie. Wielu dzisiaj walczy o humanitas, o jakieś człowieczeństwo w rodzinie. Wszystkie ruchy LGBT, genderowskie walczą o prawa człowieka, prawo kobiety, prawo w rodzinie. Na nic to wszystko, bo największą gwarancją człowieczeństwa w rodzinie, w małżeństwie jest jego świętość i świętość poszczególnych członków. Tak jak to było właśnie ze świętością Ludwika i Zeli Martę. Święta Teresa, pisząc już na 2 miesiące przed śmiercią list do księdza Belliera, mówi tak: Bóg dał mi ojca i matkę godniejszych nieba niż ziemi. Prosili Pana, aby dał im dużo dzieci i by je wziął do siebie. Pragnienie zostało wysłuchane. 4 małych aniołków uleciało do nieba, 5 pozostało na arenie życia, wybrało Jezusa za oblubieńca. Z męstwem prawdziwie heroicznym ojciec mój, jak nowy Abraham, spiął się 3-krotnie na górę Karmel, by złożyć Bogu ofiarę z tego, co miał najdroższego. Naprzód 2 najstarsze córki, później 3, za radą swego kierownika, odprowadzona przez niezrównanego naszego ojca, podjęła próbę życia zakonnego w klasztorze wizytek. Wybrany z Boga, miał jeszcze 2 córki, 1 18-letnią, 2 14-letnią. Ta ostatnia mała Teresa zapragnęła odlecieć do Karmelu. Zezwolenie dobrego ojca otrzymała bez trudności i wspaniałomyślność swą posunął do tego stopnia, że zawiózł ją najpierw do Bayeux, potem do Rzymu, aby usunąć piętrzące się przeszkody. Siostry i bracia, opis życia rodzinnego przez świętą Teresę naprawdę jest zachęcający i każdy na pewno chce, by także dzieci w małżeństwie potem tak opowiadały o swojej rodzinie. A więc mały kościół, kościół domowy może uobecniać, pokazywać ten wspaniały kościół powszechny. Dlatego spróbujemy sobie właśnie rozpocząć próbę. Jest możliwość każdego dnia na spotkania z kapłanami, żeby oni, tak jak te rodziny francuskie wtedy, żeby oni razem mogli realizować ten plan ludzkiego szczęścia. Krótko mówiąc, Francuzi ujęli całe to życie duchowe w takich trzech P. Po francusku to właśnie tak brzmi, to jest parler, pardonner i prier, czyli rozmawiać ze sobą. Najprostsza rzecz, rozmawiać, bo czasami jesteśmy, ale każdy słucha swojego, każdy słucha siebie, nie słyszy drugiego. Przebaczać. Musimy wzajemnie sobie przebaczać i przebaczenie, jak już mówiłem, jest szczytem miłości małżeńskiej. Nie jest porażką miłości, ale jest właśnie szczytem. I wreszcie modlitwa, czyli codzienne stawanie przed Bogiem w samotności, we dwóch, czy też w rodzinie całej. Pewien małżonek z 15-letnim stażem, małżeństwo otrzymało taką radę. Każdego wieczora, bez wyjątku, odmawiajcie Ojcze nasz i zdrowaś Mario, razem, ręka w rękę, aby ofiarować swój dzień Panu Bogu przed spoczynkiem. Byli sceptyczni co do tego, szczególnie on, bo taka prosta sprawa, czy ona rozwiąże ich problemy. Niemniej zaakceptowali ją. Minęło trochę czasu. On dał wtedy świadectwo. Mówił tak: nasze małżeństwo zmieniło się zupełnie. To dzięki tej chwili czasu, lecz wspólnego przed Bogiem i dla Boga, to dzięki wspólnemu zdaniu się na Boga w Jego ręce odzyskaliśmy prostotę życia małżeńskiego. Siostry i bracia, dlatego też nic nie jest za późno. Te rekolekcje są też po to, żeby obojętnie jakie macie staże małżeńskie, że możecie rozpocząć. Pewien, to jest ostatni element, pewien mąż pewnego dnia ukończył meblowanie swojego domu, ponieważ zakupili nowe mieszkanie i wtedy stanął przed swoją piękną, młodą żoną, by pochwaliła go za to, co zrobił. Spodziewał się pochwały. A ona, śmiejąc się, dała mu kartkę z napisem, z wypisanymi 6 rzeczami, których jeszcze nie było. Czytał: modlitwa musi być w każdym miejscu, bo jest źródłem rady Bożej i przykładu. Krzyż, bo na nim jest Jezus, król rodziny, źródło siły i odniesienie do wszelkich trudności. Pismo Święte i katolickie pisma, bo tam jest mądrość. katechizm Kościoła katolickiego, bo to jest księga prawdy i prawd wiary. Różaniec, czyli obecność kochanej mamy Maryi i wreszcie kropielnica z wodą święconą. Mąż zrozumiał myśl żony i odpowiedział jej: brawo, ja upiększyłem ściany domu, ty natomiast chcesz upiększyć nasze myśli i nasze serca. Jestem do twojej dyspozycji, by zaopatrzyć nasz dom we wszystko, czego jeszcze brakuje. W pierwszym czytaniu Izajasz zapewnia w imieniu Boga: jeśli to wszystko wprowadzicie, ja was poprowadzę w triumfie przez wyżyny kraju. Amen. Na zakończenie mszy będziemy się modlić nad małżonkami, także będzie możliwość oddania czci świętym relikwiom świętych rodziców Ludwika i Zeli Martę.